Godzina 8.35, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my będziemy teraz rozmawiać o konferencji, która odbędzie się 13 i 14 lutego w Warszawie. Konferencja na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Pan Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i dzisiaj dzienniki alarmują, czy to jest konferencja antyirańska, czy nie. Jak pan się odnosi do tych punktów, które będą podczas konferencji? Czy możemy mówić wprost, że jest to konferencja antyirańska?
Wydaje mi się, że ona w ostatnich tygodniach faktycznie nabrała troszeczkę antyirańskiego charakteru i to było związane z tym, jak Amerykanie zaprezentowali wspólną polsko-amerykańską konferencję. To Amerykanie nadali jej taki jednoznacznie, dość wyraźnie antyirański charakter, plus to, że Irańczycy bardzo mocno potraktowali to jako, że wydarzenie antyirańskie i nagłaśniają, czy popychają to wydarzenie w tą stronę. Natomiast ona taka chyba od samego początku nie była, czy nie miała być, czy nie Iran miał być jakby jedynym, głównym, najważniejszym tematem.
Już wiemy, że jutro zapowiadane są protesty. Dziennik Rzeczpospolita informuje, że Javad Dabiran z Narodowej Rady Irańskiego Oporu z Berlina zapowiedział już manifestację w Warszawie. Czy to będzie nam potrzebne?
No zależy, jak na to spojrzymy. Oczywiście do niczego nam to nie jest potrzebne, ale jest to element udziału czy uczestnictwa w problemie, szeroko pojętym problemie irańskim. Opozycja irańska istnieje, Narodowa Rada Oporu Iranu to jest bardzo wpływowe i bardzo aktywne w zachodniej Europie środowisko, w Stanach Zjednoczonych jakby również. Ono wywodzi się z ruchu Mujahedinów Ludowych, czyli z takiej organizacji, która jeszcze w latach 60. działała w Iranie, która się bardzo istotnie przyczyniła do zwycięstwa rewolucji islamskiej, ale w efekcie konfliktów potem w obozie rewolucyjnym została odsunięta. Ci, którzy przeżyli, udali się na emigrację.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, w takiej sytuacji, mówi pan o tej rewolucji, w tym roku obchodzimy 40-lecie tej rewolucji.
Tak, wczoraj. Bardzo, to była jedna z chyba okoliczności, która negatywnie wpłynęła na stosunek Irańczyków do tej rewolucji, do tej konferencji, bo to konferencja jest dwa dni po tym, jak oni czczą swoją rewolucję, która jakby nie była, ma mocny antyzachodni, bardzo antyamerykański, miała charakter. Irańczycy świętują swoje sukcesy, 40 lat permanentnego zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi, a tutaj robi im się taką konferencję, która pokazuje, że nie wszystko jest dobrze, że to ich zwycięstwo, mówię o zwycięstwie nad Amerykanami Irańczyków we własnych oczach, nie jest jeszcze takie ostateczne. Tutaj są emocje, tutaj są cała machina państwowa, która ożywia społeczeństwo, opinię publiczną.
Ale Iran nie pozostaje dłużny. Razem z Władimirem Putinem i z Recepem Erdoganem spotykają się 14 lutego w Soczi. Iran, Turcja, Rosja. Czy nam jako Polsce potrzebne jest właśnie wzmacnianie tej osi?
Oczywiście nam nie jest potrzebne wzmacnianie osi między Iranem, Rosją i przede wszystkim Turcją, która jest naszym sojusznikiem i która z rozmaitych powodów w ostatnich latach się oddala od reszty krajów zachodu, czy też przybliża się do Rosji. To oczywiście dla nas jest niepotrzebne, tylko że to jest troszeczkę poza polskim zasięgiem, poza polską możliwością oddziaływania. Trudno też mierzyć te dwie konferencje, które się odbędą, ponieważ konferencja warszawska jest z założenia czymś takim bardzo ogólnym i bardzo, powiedziałbym, globalnym, dotyczy regionu, nie ma konkretnego problemu do rozwiązania, bardziej jest nakierowana na dyskusję i ma otwartą mimo wszystko formułę. Spotkanie w Soczi jest spotkaniem poświęconym konkretnej sytuacji w Syrii. Toczy się konflikt zbrojny, te trzy państwa są tam bardzo aktywnie zaangażowane, wypracowały jakiś sposób minimalizowania napięć, które między nimi w tej Syrii są. Spotkały się po raz kolejny, żeby rozstrzygać, co zrobić z prowincją Idlib, którą kontrolują siły opozycji, które nie podporządkowały się Turcji i siłą rzeczy zwalczane są przez reżim w Damaszku, wspierany przez Rosję i przez Iran.
Ale jak słyszymy słowa między innymi pani ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari, która mówi, że Iran jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, nie jest partnerem do rozmów, i wystąpienie premiera Benjamina Netanyahu, bo wiemy, że on już przyjedzie na tę konferencję, na pewno nie będzie proirańskie, no to ten kierunek konferencji jasno jest naznaczony przez Izrael.
Przez Izrael oczywiście tak. I tutaj Izrael jest bardzo konsekwentny w swojej ocenie Iranu, w swojej ocenie polityki irańskiej i w sposobach na mobilizowanie społeczności międzynarodowej przeciwko Iranowi. I jasne jest, i od samego początku było jasne, że jeżeli o Iranie będzie się wypowiadał premier Izraela, to będzie bardzo antyirańskie wystąpienie, podobnie jak i trudno było oczekiwać od polityków irańskich pozytywnych pod adresem Izraela wypowiedzi. I stanowisko Izraela, wyraziste stanowisko Izraela na pewno narzuci temperaturę, czy też jakby charakter tej konferencji. Jeżeli będą to wystarczająco mocne i chwytliwe rzeczy i przebiją się do mediów, to faktycznie może zadecydować o tym, jak ta konferencja zostanie zapamiętana. Ale to jest rzecz otwarta. Izraelczycy nie będą jedynym państwem, Bibi Netanyahu nie będzie jedynym politykiem wypowiadającym się na tej konferencji. Zobaczymy też, co powiedzą inni, jaka będzie interakcja między tymi różnymi wypowiedziami.
Co my jako Polska możemy osiągnąć w związku z tą konferencją?
Wydaje mi się, że u progu ukorzenia tej konferencji stała dosyć ambitna idea o tym, żeby wziąć udział w dyskusji na temat Bliskiego Wschodu, na temat Iranu i być troszeczkę takim elementem, platformą łączącą i Amerykanów, i Izraelczyków, i państwa arabskie regionu, i Unię Europejską, bo tutaj to wszystko się rozjeżdża, są narastające jakby napięcia i wydaje mi się, że gra była o to, żeby spokojnie, bez Iranu porozmawiać, doprecyzować stanowisko. Dosyć ograniczony wkład, czy udział Unii, polityków unijnych, czy państw unijnych na tej konferencji, wydaje się, że ten aspekt konferencji, czy też nadziei związanych z konferencją znacząco obniżył, ale wciąż Polska może być, czy właśnie taką platformą, takim pośrednikiem, takim życzliwym uczestnikiem w dyskusji, w przygotowywaniu rozwiązań dla problemów Bliskiego Wschodu.
No ale już wiemy, że Federica Mogherini nie pojawi się na tej konferencji, więc no te ustalenia, jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie będą miały takiego znaczenia.
Tak, znaczy to, że pani Mogherini się nie pojawi, to tego się można było spodziewać i tutaj to nie jej brak jest najbardziej jakby odczuwalny. Ona ma swój kalendarz, ona swoim nazwiskiem firmuje zupełnie inną politykę wobec Iranu, to jest też, zbliża nam się koniec jakby tej komisji, kadencji tej komisji, więc tutaj jej nieobecność ma znaczenie symboliczne. Istotne, ale to nie ma znaczenia jakby praktycznego. Prawda jest, ja bardziej odczuwam spodziewany brak ministrów spraw zagranicznych Niemiec czy Francji na tej konferencji, czyli państw unijnych, które nadają ton polityce unijnej, którzy nie są ograniczeni, jak się wydaje, perspektywą szybkiego odejścia ze stanowiska.
A jak wyglądają, bo pan się też zajmuje Turcją, jak wyglądają relacje Stanów Zjednoczonych właśnie z Turcją?
To jest roller coaster, to jest huśtawka bardzo dużych i bardzo szybkich napięć i zmian. One z jednej strony są, jeżeli popatrzymy na to w perspektywie dwóch ostatnich dekad, to one się nieustannie pogarszają. Widać, że Turcja próbuje odgrywać samodzielną rolę i ją odgrywa. Stany Zjednoczone nie są, jeszcze nie dojrzały do tego, żeby traktować Turcję jako samodzielnego gracza. Więc tutaj jest mnóstwo wspomnień na temat polityki bliskowschodniej, Kurdów, Iraku, na temat wsparcia, czy nie wsparcia dla opozycji tureckiej, która przebywa w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony w ostatnich miesiącach widać po raz kolejny taki zwrot w stronę ocieplenia tych relacji. Amerykanie zapowiedzieli wycofanie z Syrii, Amerykanie zapowiedzieli wycofanie poparcia dla Kurdów syryjskich, czy przynajmniej jego znaczące ograniczenie. Jest chęć poszukiwania porozumienia. Turcy w październiku zwolnili pastora amerykańskiego, którego przetrzymywali. Amerykanie mieli o to dużo pretensji. Czyli powiedziałbym, że stosunki nie są najlepsze, strony uczą się odnajdywać w nowych relacjach, ale jednocześnie mają świadomość, że trudno im bez siebie żyć, że jednak warto odnowić, wypracować na nowo te stosunki, chociaż niekoniecznie na tak ambitnym poziomie, czy na tak głębokim poziomie, jak to było w latach 60.
A Turcja, Rosja, bo wiemy, że przecież był konflikt, jeżeli chodzi o poparcie Bashara al-Assada w Syrii, później było zestrzelenie samolotu. Jak tutaj te relacje się układają? Bo widzimy, że 14 lutego panowie się w Soczi spotkają.
Oni się spotykają regularnie i rozmawiają ze sobą regularnie. zmapowali dla siebie cały szereg interesów, które wspólnie są w stanie zrobić, albo które wspólnie muszą zrobić. To jest przede wszystkim kwestia współpracy w konflikcie syryjskim. Okazało się, że Turcja sama nie jest w stanie konfrontować się z Rosją, nie uzyskała takiego, jak najlepiej liczyła, poparcia ze strony Zachodu. W związku z tym ograniczyła swoje ambicje i z tą Rosją się dogaduje. To jest proces bolesny, to jest proces kosztowny, to jest proces poniżej ambicji tureckich, ale on jakoś tam działa. Jest kwestia budowy gazociągu, jest kwestia współpracy gospodarczej, budowy elektrowni atomowej. To wszystko są rzeczy, gdzie te państwa widzą perspektywy w współpracy. Dla Rosji, dla Turcji to jest również szukanie przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, podnoszenie swojej wartości takiej negocjacyjnej. To nie powiedziałbym, że to jest strategiczny sojusz, nie powiedziałbym, że to już jakby może być porównywalne z zakorzenieniem Turcji na Zachodzie, ale na pewno jest to niebezpieczny trend.
A jeszcze wracając do konferencji bliskowschodniej, czy założeniem tej konferencji nie jest po prostu ograniczenie też wpływów Pekinu w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej?
Wydaje mi się, że to jest przypadkowa zbieżność. Znaczy nie sądzę, żeby to było stało ukorzenia planowania tej konferencji, ale dzisiaj faktycznie mamy taką sytuację, że konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami narasta, że mieliśmy kolejne odsłony konfliktów, kryzysu związanego z Huawei w Europie. Więc to będzie troszeczkę tak pobrzmiewało, chociaż myślę, że ani nam, ani Chińczykom nie będzie zależało na tym, żeby akcentować.
Dlatego o to zapytałam, bo dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jest właśnie cytat z najbliższych współpracowników ministra Stanów Zjednoczonych. Zasadniczym celem podróży sekretarza stanu Mike'a Pompeo na Węgry, na Słowację i do Polski będzie powstrzymanie narastających wpływów Pekinu w Europie Środkowej.
Tak, znaczy jeżeli chodzi o Węgry, jeżeli chodzi o Słowację i być może jeżeli chodzi o bilateralne relacje jakby w Polsce, tak, natomiast nie sądzę, żeby o tym rozmawiano na konferencji poświęconej Bliskiemu Wschodowi.
Mówił pan Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, a my posłuchamy Mieczysława II, bo już pierwszy Mieczysław był o godzinie 7:07, a teraz drugi, równie znany.
Posłuchajcie mej piosenki, woli ktoś, błagam was. Drzewne tony, drzewne dźwięki, ruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złoty sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunty jakoś mój, już taki jestem zimny krań. I dobrze mi z tym, bez zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Moja mama nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich w cień. A że prawdy była blisko, to w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i w tym jest mój wdzięk, już taki jestem. Zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań.
Godzina 8:49, słuchają państwo Poranka Wnet, a w naszym studio jest kolejny gość, pani Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a przewodnicząca Partii Republikańskiej.
No właśnie. Jutro ma dojść do podpisania umowy. MON za 1,5 miliarda złotych kupuje rakiety w systemie HIMARS, to jest 160 wyrzutni i już pojawiły się głosy krytyki, że to jest mniej niż było zapowiadane w planie, że to nam starczy na dosłownie jeden dzień obrony. Jak pani się odnosi do tego zakupu?
A czy panie redaktor, szanowni państwo, na tę chwilę Ministerstwo Obrony Narodowej podpisuje rzeczywiście umowę na dostawę wyrzutni HIMARS, natomiast to będzie tylko jeden dywizjon, na który będzie się składało 20 wyrzutni, w tym 18 wyrzutni bojowych i dwie szkolne. Pozostałe dwa dywizjony, bo w ramach systemu HOMAR, w ramach programu HOMAR jest planowany zakup trzech dywizjonów. Pozostałe dwa dywizjony będziemy zamawiać w następnej kolejności i być może one będą już kupowane na innych warunkach, które chociażby będą zakładały offset i polonizację, bo na tę chwilę te wyrzutnie, które kupujemy, są one kupowane z tak zwanej półki. Czyli jest to produkt gotowy, produkt, który no nie zakłada właśnie polonizacji, który będzie zawierał chociażby systemy łączności, które są tam zawarte, są one amerykańskie. Będzie trzeba to dostosować oczywiście do polskich warunków, czy też zintegrować z polskimi systemami, czy też wymienić na polskie systemy, to zależy od tego, jak to będzie przebiegało.
No właśnie, pani poseł, dlaczego nie ma tego offsetu?
Co więcej, chciałabym zaznaczyć, że kwota, którą pani redaktor podała, ona również nie dotyczy tej umowy, która jutro będzie zawierana, bo ta umowa opiewa na, będzie to około 416 milionów złotych.
Nie dolarów?
Nie, milionów złotych. Natomiast to, o czym pani redaktor mówiła o całości zamówienia. Mhm. Teraz kupujemy tylko jeden dywizjon, czyli tak jak powiedziałam, 20 wyrzutni.
Czyli ta kwota 1,5 miliarda to będzie...
Tak, obecnie...
To będzie te 160 wyrzutni, tak?
Obecnie ta kwota, na którą podpisujemy umowę, to jest kwota właśnie tych 414 milionów. 414 milionów dolarów, faktycznie dolarów.
No tak, właśnie, tak. To mówiłam, że 1,5 miliarda złotych. No a dlaczego nie udało się uzyskać tego offsetu?
Panie redaktor, zadecydowano o tym, że będziemy kupować produkt spółki, bo będzie to szybszy zakup. Rzeczywiście wzmacnianie naszych zdolności w obszarze bezpieczeństwa wymaga również takich czasem odważnych decyzji. Dostawy, które są dzisiaj planowane, będą już w 2023 roku, natomiast oczywiście liczę na to i wszyscy liczymy na to, że kolejne dwa dywizjony, które są planowane w ramach programu HOMAR, będą już zawierały właśnie offset i polonizację.
Kilka chwil temu rozmawialiśmy o konferencji bliskowschodniej, no i zastanawialiśmy się, czy Polska coś zyska w zamian za organizację tej konferencji i dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że USA poprawiają w tej chwili ofertę wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce. O tym ma między innymi wspomnieć w Warszawie wiceprezydent Mike Pence, choć ostateczną decyzję Pentagon ogłosi w marcu. Czyli jednak jakieś korzyści dla Polski będą.
No tak naprawdę zobaczymy po tym, jaki będzie też przebieg konferencji. Przypomnijmy, że Polska tutaj mocno deklaruje i deklarowała to razem jakby wobec przedstawicieli dyplomacji irańskiej, że nie będzie to konferencja, która będzie wymierzona wprost w Iran. I mam nadzieję, że właśnie, że do tego doprowadzimy i tego przypilnujemy, bo myślę, że tutaj nie jest to jakby zgodne z polskim interesem narodowym, ażebyśmy sobie fundowali dodatkowe ewentualne konflikty w tym regionie. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie właśnie przebiegała w sposób konstruktywny. Natomiast to również zależy od uczestników tej konferencji, bo chociażby nie wiemy, jakie będzie jakie będzie na przykład ostateczne przemówienie premiera Izraela, a wiadomo, że on lubi takie dosyć emocjonalne wystąpienia.
No tak jak pani ambasador.
Tak, więc to tak naprawdę też zależy od poszczególnych członków tej konferencji i od tego, jaki będzie miało wydźwięk, jaki wydźwięk będzie miały ich wystąpienia, będą miały. Natomiast ufam, że ostateczne jakby wyniki konferencji będą przede wszystkim konstruktywne. I tak zresztą strona polska deklaruje właśnie ostatecznie chociażby ten projekt, który ma być dokumentem końcowym z konferencji, projekt tego dokumentu zgodnie z zapowiedziami ministra spraw zagranicznych nie zawiera żadnych takich stwierdzeń, które by były wymierzone chociażby w państwo Iran.
A teraz całkowita zmiana tematu o 180 stopni. Odchodzimy już od armii, od wojskowości. Małżeństwa gejów zgodne z konstytucją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę dwóch gejów, ale przypomniał, że konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych. Mamy precedens, pani poseł?
Nie, pani redaktor, to jest w rodzaju manipulacja, bo przypomnijmy, że właśnie w tym orzeczeniu sąd odrzucił wniosek tej pary dotyczący uznania jakby w polskim prawie rejestracji tego związku na terenie Polski. I tutaj ta uwaga, która była zawarta w tym wyroku, że wprost konstytucja nie zabrania, nie jest w ogóle uwagą jakąś merytoryczną, która ma jakikolwiek wpływ na kształt polskiego prawa. Tu nic nie zostaje tak naprawdę zmienione. Sąd swoim wyrokiem tak naprawdę potwierdził, że zgodnie z polskim prawem małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety, a zatem wszelkie związki homoseksualne, czyli par tej samej płci, nie są zgodne z polskim prawem.
Z takiego uzasadnienia, jakie pewnie środowiska homoseksualne przedstawiają, ucieszył się pan Robert Biedroń, bo Wiosna na swoich sztandarach ma jako jeden z głównych postulatów małżeństwa jednopłciowe, dopuszczenie małżeństw jednopłciowych w Polsce.
No być może pan Biedroń się cieszy, że no właśnie z wyroku, który tak naprawdę niczego nie zmienia w polskim prawie, natomiast faktycznie daje mu tutaj wiatr w żagle dla jego postulatów. To jedno zdanie tak naprawdę wyrwane z tego wyroku, myślę, że dosyć niefortunne, które jest obecnie wykorzystywane przez tą skrajnie lewicową stronę. Nie jest to dobre, bo to oczywiście nie tyle w sensie prawnym, co w sensie takim społecznym jest jednym z elementów, które jakby kolejną cegiełką, która gdzieś osłabia to właśnie wartość, to jest o wartość małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety, co tak jest taką społeczne przekonanie, że to właśnie małżeństwo rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety powinno być pod szczególną ochroną państwa. To jest właśnie taki jeden z elementów, która uderza właśnie w te wartości. Nie jest to dobre. Natomiast pan Robert Biedroń to powinien przede wszystkim skoncentrować się dzisiaj na finansach swojej partii, które są bardzo niejasne i wokół których są już podnoszone szerokie wątpliwości, bo jeśli się potwierdzą te doniesienia prasowe, z którymi mieliśmy, które czytaliśmy w ostatnich dniach, wyniknie, będzie to oznaczało, że partia Wiosna po prostu łamie ustawę o partiach, ustawę, która wymaga, żeby wszelkie inicjatywy, które są organizowane przez partie, były finansowane przez konto partyjne, a nie chociażby przez fundacje. Chociażby pan Robert Biedroń mówił wielokrotnie, że środki środki, które pozyskał na organizację konferencji otwierającej właśnie partię Wiosna, były pozyskiwane właśnie za pomocą jego fundacji Instytut Myśli Demokratycznej, jak i też chociażby poprzez sprzedaż gadżetów w jego sklepiku. To wszystko jest niezgodne z ustawą o partiach. Wiemy, że partia Wiosna pod względem formalnym istnieje, bo tak naprawdę jest to partia, która została zarejestrowana w ubiegłym roku jako partia Kocham Polskę i mamy dzisiaj do czynienia z procesem zmiany nazwy po prostu na partię Wiosna. Zatem wszystkie finanse powinny być jakby zgodne z ustawą o partiach, z tymi wymogami, powinny iść przez konto partii, a nie przez konto jakichś innych fundacji. Nie jest możliwe zbieranie finansów poprzez jakiekolwiek sklepiki i sprzedaż gadżetów, jak i też nie jest możliwym zbieranie wpłat, nie wiem, w takich kwotach, jak mówił Robert Biedry, mówił chociażby o wpłatach 50 tysięcy. Przypomnijmy, że tylko osoby fizyczne mogą wpłacać fundusze na partię i to są fundusze opiewające na kwotę nieco przekraczającą 30 tysięcy rocznie, wobec czego jeśli ktoś mówi o tym, że wpłacał osoby fizyczne nawet po 50 tysięcy, to już mamy do czynienia ze złamaniem zasad ustawy o partiach.
Kto będzie się przyglądał tym finansom?
No na pewno PKW w odpowiednim czasie, a teraz widzimy, że jest to oczywiście też przedmiotem śledztwa dziennikarskiego.
Mówiła pani Anna Maria Siarkowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, jest godzina 9:01, a my za kilka chwil łączymy się z Antonim Opalińskim, który jest w Berlinie i stamtąd przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. Przegląd co prawda z Berlina, ale pierwsza informacja będzie z Warszawy, bo tutaj widzę na stronach Polskiej Agencji Prasowej jest informacja o spotkaniu prezydenta Rzeczypospolitej z ambasadorami państw inicjatywy Trójmorza oraz ambasadorami USA akredytowanymi w krajach Trójmorza. No i tu może więcej od treści mówi samo zdjęcie, bo jest oczywiście nasz prezydent. Obok prezydenta stoi jakżeby inaczej pani Mosbacher, ale w tle z tyłu stoi sobie tak z taką miną Sfinksa pan Rolf Nickel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Wygląda nam na to, że Niemcy pilnują, żeby z tego Trójmorza to tak za bardzo coś poważnego nie wynikło, a jeżeli już coś ma wyniknąć, to oczywiście z ich udziałem. No i teraz wracam do prasy niemieckiej. Otóż poza tą sprawą dotyczącą perspektyw niemieckiego rynku pracy i tego, ilu gości Niemcy muszą sobie sprowadzić, żeby stali się nowymi Niemcami, aby niemiecka gospodarka nadal funkcjonowała, to drugim takim tematem jest badanie, które przeprowadził Automobil Klub Niemiecki, ADAC słynny, na temat korków w różnych niemieckich miastach i najwięcej w korkach stoją mieszkańcy Berlina, którzy spędzają 154 godziny rocznie stojąc sobie tutaj na berlińskich pięknych ulicach. Niemcy pocieszają się, że Paryż, Moskwa i Rzym są oczywiście jeszcze gorsze. W Süddeutsche Zeitung, proszę Państwa, jest wywiad z premierem Katalonii, premiera autonomicznego rządu Katalonii, który mu broni tych polityków katalońskich, którzy zostali w zeszłym roku aresztowani i teraz rozpocznie w Madrycie się ich proces za próbę rozbicia państwa hiszpańskiego. Ten proces jest krytykowany przez Amnesty International, który uważa, że to są więźniowie polityczni, natomiast w Madrycie nie mówi się oczywiście o żadnych więźniach politycznych, tylko mówi się o niebezpiecznych politykach. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to sięgnijmy do polskiej prasy. W gazecie Polskiej Codziennie jest artykuł pani Joanny Kowalkowskiej o tym, że Hiszpanie czują się zdradzeni. To jest o niedzielnej manifestacji w Madrycie, która protestowała przeciwko polityce rządu Pedro Sancheza. I jeszcze w sprawach hiszpańskich, zanim do Niemiec wrócę, to w Politico jest artykuł o takiej globalnej wojnie PR-owej między katalońskimi separatystami a rządem w Madrycie na temat tego, kto narzuci światu narrację na temat tego, co w Hiszpanii się tak naprawdę dzieje. Wracam do prasy niemieckiej. Süddeutsche Zeitung pisze o Nord Stream 2. Pisze krytycznie, ale też realistycznie. Najbardziej szalone jest to, że ta inwestycja w ogóle powstaje, bo protestuje Ukraina, protestuje pół Europy, USA. a grożą sankcjami, a tymczasem na Bałtyku i tak kładzone są kolejne rury i gazociąg powstanie, chociaż atmosfera będzie zatruta. No tak, dodajmy, atmosfera będzie zatruta, ale jednak przecież chodzi tak naprawdę i o politykę, i o forsę. Pod złotą rękawiczką, proszę Państwa, taki tytuł nosi film Fatiha Akima, tureckiego, czy też pochodzenia tureckiego reżysera, który mieszka w Berlinie. To jest, proszę Państwa, horror. Horror o seryjnym mordercy z lat 70., który nazywał się... nie wiem jak się nazywał, w każdym bądź razie morderca był ten tak brutalny, że film o nim podobno nie powinien być przez wszystkich oglądany, nawet bulwarówka Bild napisała, zastanawiała się, czy kobiety powinny takie coś oglądać. Naglądam na portal gazety Hurriyet, to jest portal tureckiej gazety i tam jest mowa o tym, że turecki prezydent Erdoğan idzie na wojnę. Proszę Państwa, ale spokojnie, to na razie jest tylko i wyłącznie wojna z terrorem i co więcej, jest to wojna z terrorem zwanym przez gazetę Food Terror, czyli terror żywności. Chodzi o to, że turecki prezydent, jak każdy władca autorytarny, musi zajmować się wszystkim i w tej chwili zajmuje się cenami żywności na rynkach tureckich, które podobno rosną tak bardzo, że to się władzy nie podoba. No i sułtan zapowiedział, że coś z tym zrobi. Teraz jest informacja taka ze stron Polskiego Radia 24. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo przybył na Węgry. Rozmawialiśmy podczas naszych poranków węgierskich o tym, że ta polityka węgierska jest niejednoznaczna, że Węgrzy nie chcą się przyłączać do różnych antymoskiewskich inicjatyw. No i tutaj był taki głos Mike'a Pompeo o tym, że nie można pozwolić na Putinowi na wbijanie klina między przyjaciół i NATO. Ciekawe, co na to ci Węgrzy i czyimi oni chcą być przyjaciółmi. I na zakończenie portal Arab News. Portal nazywa się Arab News, ale jest jak najbardziej anglojęzyczny i publikują tutaj m.in. amerykańscy eksperci. Na tym portalu duży materiał na temat konferencji, która w naszym kraju zaczyna się za dwa dni i tutaj pani Ellen Ward pisze, że właśnie ta konferencja to jest bardzo symptomatyczne, że ona się odbywa w Warszawie, bo Warszawa to jest taki kraj, który zawsze ma prawo, żeby ze względu na swoją trudną historię, znaczy Polska, nie Warszawa, oczywiście, ze względu na naszą trudną historię, żeby udzielać innym krajów przestróg. No proszę, to wygląda na to, że ta historia jeszcze się po coś przydaje, ale tutaj też taki bardziej zabawny materiał na temat pana Harrisona Forda. Otóż Harrison Ford, Indiana Jones, został autorytetem moralnym, kolejnym autorytetem moralnym i na takim spotkaniu, który nazywał się World Global Summit w Dubaju, przestrzegał, oczywiście przeciwko czemu, przestrzegał przed prezydentem Trumpem i przed lekceważeniem globalnego ocieplenia. Tyle w przeglądzie prasy dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Antoni Opaliński prosto z Berlina. Jest godzina 9:07, a w studio już Milo Curtis ze swoim gościem.
Z gościem Janem Kowalskim, szefem Niepodległej.
Dzień dobry.
Dziękuję za zaszczyt przyjęcia mojego zaproszenia. Magdusia, wiesz, że my cię wszyscy kochamy.
Tak jak ja was, towarzysze.
Podróży.
Podróży. Nasza podróż dzisiaj, drodzy państwo, się kończy. Porankowa podróż, bo za chwilę będzie chaosowa podróż.
Na początku był chaos.
Tak.
Co prawda Krzysiek twierdzi, że na początku było słowo, no ale ja jestem Grekiem, więc moja historia się zaczyna inaczej.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Dzisiejszy poranek wydała Jaśmina Nowak, zrealizował Paweł Chodyna i będzie dalej realizował audycję. A ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, miłego słuchania Radia Wnet. Na całym świecie wnet.fm, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM.